jak ziemia pragnie deszczu, gdy sucha jest, jak struchlałe małe dziecko. Utulenia chcę, do Ciebie duchu wołam, tak bardzo chcę.
Podejmujemy artykuł 10 wierzy w odpuszczenie grzechów. Symbol apostolski łączy wiarę w odpuszczenie grzechów z wiarą w Ducha Świętego, a także z wiarą w Kościół i Komunię Świętych. Chrystus zmartwychwstały, dając apostołom Ducha Świętego, udzielił im swojej boskiej władzy odpuszczania grzechów. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Dziś będziemy próbowali zrozumieć znaczenie odpuszczenia grzechów ofiarowanego nam przez Chrystusa dzięki sakramentalnemu pośrednictwu Kościoła. Też dotkniemy tematu jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Kościół włączył tę prawdę swojej wiary do kredo, w którym wyznaje odpuszczenie grzechów. Stary Testament mówi w rozmaity sposób o przebaczeniu grzechów. Spotykamy się w związku z tym z wieloraką terminologią grzech zostaje przebaczony, wymazany, zgładzony, rzucony przez Pana poza siebie. Psalm 103 mówi: On odpuszcza wszystkie Twoje winy, On leczy wszystkie Twe niemoce. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według winy naszych nam nie odpłaca. Jak się lituje Ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. Ta gotowość Boga do przebaczenia nie pomniejsza też odpowiedzialności człowieka oraz konieczności nawrócenia. Jednakże, jak podkreśla prorok Ezechiel, jeśli występny zawróci ze złej drogi, nie będą mu poczytane grzechy i będzie żył. W Nowym Testamencie przebaczenie Boże objawia się poprzez słowa, czyny Jezusa. Odpuszczając grzechy, Jezus ukazuje oblicze Boga Ojca Miłosiernego, zajmując stanowisko przeciwne wobec pewnych tendencji religijnych, które charakteryzowała obłudna surowość w stosunku do grzeszników. Przy różnych okazjach wyjaśnia on, jak wielkim i głębokim miłosierdziem Ojciec otacza wszystkie swoje dzieci. Za szczytowy moment tego objawienia możemy uznać przypowieść o synu marnotrawnym, jak się o niej zwykło mówić, choć w istocie trzeba by ją nazwać przypowieścią o miłosiernym ojcu. Przedstawiona w niej postawa Boga różni się zasadniczo od kryteriów i oczekiwań ludzkich, takiego widzenia, patrzenia ze strony człowieka. Wyjątkowy charakter postępowania ojca staje się zrozumiały, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w czasach Jezusa synowie z reguły pracowali w domu ojca. Podobnie jak dwaj synowie właściciela winnicy, o których opowiada nam właśnie ta przypowieść Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 21. Układ ten trwał aż do śmierci ojca i dopiero wówczas synowie dzielili między siebie dobra, które należały się im w spadku. W przypowieści jednak ojciec ulega próbie i takiej prośbie młodszego syna, który pragnie otrzymać część dziedzictwa i dzieli swe dobra pomiędzy niego a starszego syna. Decyzja młodszego syna, by się uniezależnić, trwoniąc majątek otrzymany od ojca i żyjąc rozwięźle, jest takim zuchwałym też odrzuceniem jedności rodzinnej. Oddalenie się od domu ojca dobrze ukazuje też nam sens grzechu, jego charakter takiego niewdzięcznego buntu, ale też zarazem takiego, to żałosne również z ludzkiego punktu widzenia, żałosne skutki. Zgodnie z ludzką logiką, którą wyraża w pewien sposób protest starszego brata, wybór owego syna powinien zostać surowo ukarany, a dopiero potem mógłby on być na nowo w pełni zaakceptowany w rodzinie. Postawa ojca. Ojciec natomiast, widząc już z daleka powracającego syna, wybiega mu naprzeciw, głęboko wzruszony, jak bierze go w objęcia z miłością i chce, żeby wszyscy cieszyli się razem z nim. Ojcowskie miłosierdzie objawia się jeszcze wyraźniej, kiedy tenże ojciec, strofując z czułością starszego syna, który domaga się uznania swoich praw, zaprasza go na wspólną, radosną ucztę. Czysty legalizm ustępuje wielkodusznej i bezinteresownej miłości ojcowskiej. Ona przekracza ludzką sprawiedliwość, zaprasza obydwu braci, by ponownie zasiedli przy stole ojca. Przebaczenie polega nie tylko na ponownym przyjęciu pod dach ojcowskiego domu syna, który się oddalił, lecz również na powitaniu go z radością w odnowionej wspólnocie, w przywróceniu go ze śmierci do życia. Dlatego trzeba by było się weselić i cieszyć. Tutaj też mowa o tym, że przede wszystkim jak gdyby ojciec pokazuje mu, że chce przywrócić jego godność synowską. Na to zwraca uwagę. I miłosierny ojciec, który przygarnia utraconego syna, jest pełnym obrazem Boga objawionego nam przez Chrystusa. Jest on przede wszystkim i nade wszystko ojcem. Jest Bogiem Ojcem, który otwiera swe błogosławiące i miłosierne ramiona, zawsze oczekuje, nie przymusza nigdy do niczego żadnego ze swych synów. Jego ręce podtrzymują, obejmują, umacniają, a jednocześnie dodają otuchy, pocieszają. Są jednocześnie rękami ojcowskimi i matczynymi. Miłosierny ojciec z przypowieści posiada wszystkie cechy ojca i matki, nie będąc jednak do nich ograniczony. Gdy obejmuje syna, postępuje jak matka, tuląca dziecko i otaczająca je swym ciepłem. W świetle tego objawienia oblicza i serca Boga Ojca możemy zrozumieć słowa Jezusa szokujące ludzką logikę. Mówi, w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. A także radość powstaje u aniołów bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Ta tajemnica powrotu do domu wspaniale ukazuje spotkanie ojca z ludzkością, miłosierdzia ze słabością, właśnie w kręgu miłości, który obejmuje nie tylko syna marnotrawnego, lecz obejmuje wszystkich. W zaproszeniu na ucztę skierowanym przez ojca do starszego syna zawiera się wezwanie Ojca Niebieskiego, aby wszyscy członkowie rodziny ludzkiej również byli miłosierni. Doświadczenie Bożego Ojcostwa zakłada zgodę na braterstwo, ponieważ Bóg jest Ojcem wszystkich, również i brata, który błądzi. W przypowieści tej Jezus nie tylko mówi o Ojcu, ale również odsłania swoje uczucia. Faryzeuszom i uczonym w piśmie, oskarżającym go o to, że przyjmuje grzeszników, że jada z nimi, daje do zrozumienia, że woli grzeszników i celników przychodzących do niego z ufnością, manifestując w ten sposób, że został posłany, aby objawić miłosierdzie Ojca. To właśnie miłosierdzie jaśnieje na Golgocie, w ofierze złożonej przez Chrystusa na odpuszczenie grzechów. W kredo, poprzez które co niedzielę wyznajemy naszą wiarę, stwierdzamy, wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Jest to jedyne wyraźne odniesienie do sakramentu w obrębie wiary, kredo. Mowa w nim jedynie o chrzcie. Rzeczywiście chrzest jest bramą wiary i bramą życia chrześcijańskiego. Zmartwychwstały Jezus dał apostołom następujące polecenie: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. I tą misją Kościoła jest ewangelizacja i odpuszczanie grzechów przez sakrament chrztu. Wyrażenie wyznaje jeden chrzest i na odpuszczenie grzechów. Wyznaje, ten termin wskazuje też wielkie znaczenie tego, co stwierdzamy, to znaczy chrztu. Rzeczywiście, wypowiadając te słowa, potwierdzamy naszą prawdziwą tożsamość jako dzieci Boże. Chrzest jest dowodem takim osobistym chrześcijanina, taką metryką urodzenia. Jest to metryka zrodzenia w Kościele. Wszyscy, prawda, świętujemy dzień urodzin i tu możemy postawić pytanie, kto pamięta, jak kiedyś też Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji mówił, kto pamięta, w jakim dniu został ochrzczony. to są drugie urodziny. Pierwsze urodziny to rocznica zrodzenia do życia, zaś rocznica chrztu to rocznica zrodzenia dla Kościoła. Jednocześnie z chrztem związana jest nasza wiara w odpuszczenie grzechów. Sakrament pokuty lub spowiedź jest w istocie jakby drugim chrztem, który zawsze odnosi się do pierwszego, aby go umocnić, odnowić. W tym sensie dzień naszego chrztu jest punktem wyjścia bardzo ważnej, pięknej drogi nawrócenia, drogi ku Bogu, która trwa całe życie, która jest nieustannie wspierana przez sakrament pokuty. Pomyślmy, że kiedy idziemy się wyspowiadać, albo idziemy też, by odnowić sakrament chrztu poprzez to przebaczenie, to jakby świętować w każdej spowiedzi dzień chrztu świętego. W ten sposób spowiedź nie jest takim momentem, kiedy przeżywam swoje grzechy, kiedy to sprawia mi pewnie jakąś trudność, bo muszę się przyznać, stanąć w prawdzie przed sobą, jaki jestem, że często może gardzę łaską Bożą, miłością Boga, miłością drugiego człowieka. I spowiedź jest dla ochrzczonych, aby utrzymać w czystości tą białą szatę naszej godności chrześcijańskiej. Jeden chrzest, to wyrażenie przypomina słowa świętego Pawła. Jeden jest Pan, jedna wiara i jeden chrzest, tak mówił do Efezjan. Słowo chrzest dosłownie oznacza zanurzenie i rzeczywiście sakrament ten stanowi prawdziwe duchowe zanurzenie w śmierci Chrystusa, z której wskrzeszeni jesteśmy wraz z Nim jako nowe stworzenia. Jest to obmycie odradzające i oświecające. Odradzające, ponieważ dokonuje tego zrodzenie z wody i z ducha, bez którego nikt nie może wejść do Królestwa Niebieskiego. Oświecające, gdyż przez chrzest osoba ludzka wypełniona jest łaską Chrystusa, światłością prawdziwą, która oświeca każdego człowieka i rozpraszającą ciemności grzechu. Dlatego w celebracji chrztu chociażby rodzice, prawda, otrzymują zapaloną świecę, aby wskazać na to oświecenie. Chrzest oświeca nas wewnętrznym światłem Jezusa. W mocy tego daru osoba ochrzczona jest powołana, by sama stała się światłem dla braci, światłem wiary, którą otrzymał ochrzczony, zwłaszcza dla tych, którzy są w ciemnościach i nie dostrzegają żadnych przebłysków jasności na horyzoncie swojego życia. Czy chrzest jest dla mnie faktem z przeszłości? Datą, której może nie do końca, jakoś, którą pamiętam, czy też rzeczywistością, która dotyczy mojego tu i teraz, mojej teraźniejszości, w każdej chwili? Czy czujemy tę moc, tą siłę, łaskę otrzymaną od Chrystusa poprzez Jego krew, poprzez Jego zmartwychwstanie? Chrzest daje taką moc. Brać łaskę chrztu, która jest darem, stawać się światłem, światłem dla wszystkich. I to, o czym dziś też myślimy, wiara w odpuszczenie grzechów, chrzest na odpuszczenie grzechów. W sakramencie chrztu odpuszczane są wszystkie grzechy. Grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste, jak również wszystkie kary za grzechy. Wraz z chrztem otwiera się brama do prawdziwej nowości życia, która nie jest jakoś gnębiona ciężarem takiej negatywnej przyszłości, ale która już odczuwa piękno, dobro Królestwa Niebieskiego. Chodzi o tę interwencję Bożego miłosierdzia w naszym życiu, aby nas zbawić. Ale ta zbawcza interwencja nie odbiera naszej ludzkiej naturze i jej słabości. Wszyscy jesteśmy słabi, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie odbiera nam to też odpowiedzialności, by prosić o przebaczenie za każdym razem, gdy błądzimy. Nie mogę się ochrzcić 2, 3, 4 razy, ale mogę wiele razy iść do spowiedzi, do sakramentu pojednania, odnawiając łaskę chrzcielną. To tak, jakbym dokonywał właśnie ponownego chrztu. Pan Jezus jest tak dobry, że nigdy nie przestaje nam przebaczać i udziela mi swego przebaczenia. Więc nasz Pan połączył odpuszczenie grzechów z wiarą i z sakramentem chrztu. To, co słyszeliśmy, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. Chrzest jest pierwszym podstawowym sakramentem odpuszczenia grzechów, ponieważ jednoczy nas z Chrystusem, który umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie. To odpuszczenie grzechów w Kościele ma miejsce przede wszystkim, gdy właśnie po raz pierwszy wyznaje się wiarę. Z wodą chrzcielną zostaje bowiem udzielone pełne przebaczenie, jak mówiliśmy. Nie pozostaje już żadna wina, ani pierworodna, ani inna popełniona później. Nie pozostaje też żadna kara do odpokutowania, by zadośćuczynić za te grzechy. Łaska chrztu nie uwalnia jednak naszej natury od jej słabości. Przeciwnie, nie ma takiego człowieka, który nie musiałby walczyć ze słabością, z pożądliwością, gdyż nie przestaje ona skłaniać do złego. Kto w walce ze skłonnością do złego byłby tak mocny i czujny, by uniknąć wszelkiej rany grzechu? Ponieważ było konieczne, aby Kościół miał moc odpuszczania grzechów, także w inny sposób niż przez sakrament chrztu zostały mu dane właśnie klucze Królestwa Niebieskiego, mocą których może przebaczyć każdemu grzesznikowi żałującemu za grzechy popełnione po chrzcie świętym aż do ostatniego dnia życia. Ochrzczony może być pojednany z Bogiem i z Kościołem przez sakrament pokuty. Jak czytamy w dokumentach soborowych, ojcowie Kościoła słusznie nazywali pokutę mozolnym chrztem. Sakrament pokuty jest konieczny do zbawienia dla tych, którzy upadli po chrzcie, jak chrzest jest konieczny dla tych, którzy nie zostali jeszcze odrodzeni. Właśnie Chrystus po swoim zmartwychwstaniu posłał swych apostołów, by w Jego imię głosili nawrócenie, głosili odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. I apostołowie, ich następcy, pełnią tę posługę jednania, nie tylko głosząc ludziom przebaczenie Boże, wysłużone nam przez Chrystusa i wzywając ich do nawrócenia i wiary, lecz także udzielając im odpuszczenia grzechów przez chrzest oraz jednając ich z Bogiem i z Kościołem władzą kluczy otrzymaną od Chrystusa. Jak mówi święty Augustyn, Kościół otrzymał klucze Królestwa Niebieskiego, by dokonywało się w nim odpuszczenie grzechów przez krew Chrystusa i działanie Ducha Świętego. Dusza, która umarła z powodu grzechu, zostaje ożywiona w Kościele, by żyć z Chrystusem, którego łaska nas zbawiła. Więc nie ma takiej winy, nawet najcięższej, której nie mógłby odpuścić Kościół Święty. Nie ma nikogo tak niegodziwego, tak winnego, kto nie powinien być pewny przebaczenia, jeśli tylko jego żal jest szczery. Chrystus, który umarł za wszystkich ludzi, pragnie, by w jego Kościele bramy przebaczenia były zawsze otwarte dla każdego, kto odwraca się od grzechu. Katecheza stara się budzić, też podtrzymywać u wiernych wiarę w niezrównaną wielkość daru, jakiego Chrystus zmartwychwstały udzielił swemu Kościołowi. Tym darem jest misja, władza prawdziwego odpuszczania grzechów przez posługę apostołów i ich następców. Święty Ambroży mówi, Pan chce, aby Jego uczniowie mieli niezrównaną władzę, chce, by Jego słudzy spełniali w Jego imię to wszystko, co On czynił, gdy był na ziemi. Czy święty Jan Chryzostom mówi, kapłani otrzymali władzę, jakiej Bóg nie dał ani aniołom, ani archaniołom. Bóg potwierdza w górze to wszystko, co kapłani czynią na ziemi. I święty Augustyn Gdyby w Kościele nie było odpuszczenia grzechów, nie byłoby żadnej ufności, żadnej nadziei życia przyszłego i wiecznego wyzwolenia. Dziękujmy Bogu, który dał swojemu Kościołowi taki dar.